rzeczywiście patrzę, że nas bardzo mało. Zdaje się, że było tak samo tydzień temu. Tego już nie widziałem, gdyż byłem gdzie indziej, we Wiedniu, raz z bratem Radkiem. Przywozimy stamtąd pozdrowienia, z tamtejszego zboru. Jakbym zapytał w tej chwili, czym żyjemy ostatnimi czasy, ostatnimi dniami? Siostra podpowiedziała, że sportem. Myślałem, że może jeszcze będę musiał zadać pytanie ostatnie dwa dni, a już nie muszę. Coś jest ciekawego w sporcie. Chociaż sport to jest jeszcze takie bardzo ogólne wyrażenie, prawda? W tej chwili trzeba powiedzieć, żyjemy piłką nożną. Bo sport to jest bardzo wiele dyscyplin i jedną z nich jest piłka nożna. Kiedyś tak usłyszałem od jednego brata takie zdanie, sport to diabelstwo. Zacząłem się zastanawiać nad tym, czy ma rację, czy nie. No i muszę powiedzieć, że chyba częściowo się z tym zgodzę, ale pod pewnymi warunkami. Otóż niekiedy bywa tak, a może w tej chwili to już bardzo często tak bywa, wręcz obowiązkiem, że jeżeli ktoś chce być dobrym sportowcem, to praktycznie wszystkie swoje siły, wszystek czas musi poświęcić na ten sport. Praktycznie na nic innego nie będzie czasu. W takim razie, czy żołnierz Chrystusa może być sportowcem? Zachodzi pytanie. Jeżeli jeszcze teraz się dowiemy, na czym ten sport polega, że ważnym jest, aby nie dać się złapać na dopingu, bo prawie każdy doping stosuje, no to się w ogóle wynaturza coś, ta idea sportu. Ale zostawmy to na marginesie. Ja myślę, że również sport to jest zdrowie. No ja sam tutaj, razem z Radkiem zresztą, korzystamy z możliwości zagrania w piłkę raz w tygodniu, chociaż w tej chwili mamy przerwę w lecie. Bo kochani, my potrzebujemy też ruchu. W zależności od tego, jaki mamy zawód, ewentualnie jak spędzamy czas, jaki mamy tryb naszego życia, jeden może tego ruchu ma, nawet i w związku z wykonywaniem pracy zawodowej dość sporo ma tego ruchu, natomiast drugi bywa tak, że czasami siedzi tylko. Ja mam akurat taką pracę praktycznie siedzącą. I potrzebuje ruchu. I w tym momencie, jeżeli tak popatrzę na sport, no to nie nazywam tego diabelstwem. No, to nie polega na tym, żeby kogoś przekupywać, to nie polega na tym, żeby cały czas poświęcać i tak dalej. Po prostu potrzebny jest ruch człowiekowi, żeby organizm funkcjonował prawidłowo. Ale zostawmy to zagadnienie na boku. Tak się zastanowiłem, czy rzeczywiście w tym, co nas ostatnio tak ogarnęło, czy chcemy tego, czy nie chcemy, bo nawet jeżeli ktoś jest z daleka od tego, to bywa tak, że spotyka się z drugim człowiekiem i o czym rozmowa idzie? No od razu, no oglądałeś wczoraj, a jaki wynik? A jak ktoś nie oglądał? No mnie nie było dane oglądać w pierwszym dniu, no wczoraj też tylko jeden trochę popatrzyłem, bo przedwczoraj byłem w trasie, trzeba było być w pracy niestety. Ale nawet jak chcemy się wyizolować od tego, no, są ludzie, których nie interesuje sport, to popatrzcie, że to jest prawie niemożliwe. Tak się zastanowiłem, czy z tego grania też możemy mieć jakąś lekcję? Tak przyszedł mi na myśl fragment z pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdział. I moi kochani, przeczytam w tej chwili wersety od 24. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep. Walczę nie tak, jakby zadając ciosy w próżnię. Lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. No ktoś powie, że tutaj nie ma o piłce nożnej. Zgoda. Nie ma tu na pewno o piłce nożnej, ponieważ to inne czasy. Ja myślę, że jakby tutaj jakieś były takie dzieci koło 10 lat, to jakbym im w tej chwili powiedział, że wtedy się nie grało w piłkę, to pewnie by byli zaskoczeni. No bo jak to można było kiedyś nie grać w piłkę? No ale kiedyś zawody sportowe to były zawody indywidualne. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale bo też w tej dziedzinie nie jestem mocny, ale na tyle, ile się orientuję, to były zawody indywidualne. Każdy walczył tylko i wyłącznie dla siebie. Nie było drużyn, nie było zespołów. I dlatego apostoł Paweł tutaj, jeżeli mówi, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę, no to właśnie porównuje to do biegu. I rzeczywiście ważne jest, żeby jeden tylko wygrał. On zbierał laur, on zbierał nagrodę. Ale myślę, że powiedzmy sobie szczerze też, że my też jesteśmy w pewnych zawodach, bo apostoł Paweł mówi, że on tak biegnie, jak nie na oślep. Oczywiście, jak ktoś ślepo nie widziałby, to daleko nie zabiegnie. Wygrać na pewno nie wygra. Jeżeli porównuje się do zapasów, to mówi, że ciosy zadaje nie w próżno. On wie, gdzie ma uderzyć. A więc porównuje swoje życie do takiego, do jakiegoś sportu. I mówi, że jest przygotowany do tego i że robi wszystko, aby osiągnąć nagrodę. Jak popatrzymy na słowa naszego Pana w Ewangelii Mateusza, to jest podobnie. Pan Jezus mówi w przypowieściach o grzywnach, o talentach, że jeżeli nam coś dał i coś od nas wymaga, to potem rozliczy nas indywidualnie, prawda? Bardzo źle było z tym, który nic nie urobił. Ale pytanie, czy rzeczywiście tylko chodzi o takie nasze zmaganie pojedynczo? Czy Słowo Boże tylko tak o tym wszystkim mówi? I myślę, że również znajdziemy w Słowie Bożym takie fragmenty, co najmniej kilka, ja potem jeden przytoczę, gdzie jednak Słowo Boże mówi, że my mamy być zespołem, że pojedynczo będzie nam trudno osiągnąć zwycięstwo. I no może przeczytam teraz od razu ten fragment troszeczkę dalej. Apostoł Paweł mówi tak jeszcze, w tym samym liście. Ten fragment może sobie odczytam. 12 rozdział. I od 12 wersetu mówi, podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli by ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? lecz Bóg tak jak chciał stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Zauważmy, jest tu mowa już nie o jednym człowieku. Z jednej strony jednym. W Chrystusie wszyscy mamy być jednym. Mamy jedną głowę, ale popatrzmy, że jesteśmy różni. I wszyscy są potrzebni. I moi kochani, to bardzo często powtarzamy. I ja chciałbym powrócić do zespołu piłkarskiego. Zauważmy, że to jest piękny też obraz na to, co apostoł Paweł nam tu podaje. Moi kochani, jak patrzymy na mecz piłki nożnej, to kto najwięcej laurów zbiera, tak na ogół? Ten, kto bramki strzela. No oni są rzeczywiście na piedestale. To jest specjalna umiejętność. Zajmują specjalne miejsce na boisku. Spróbujmy sobie wyobrazić drużynę samych napastników. Wygraliby choć jeden mecz? Bez bramkarza, chociażby już tego jednego, byliby bezradni. Gdyby nie było obrońców, byliby bezradni. Zauważmy, każdy ma swoją funkcję i żeby być drużyną, ta drużyna musi współpracować. Każdy z nich ma swoje powierzone zadanie. Nie jestem wielkim entuzjastą piłki, dlatego może teraz się coś pomylę, ale coś mi się tak obiło uszy. To chyba były Mistrzostwa Świata ostatnie, gdzie Francja odpadła bardzo szybko z rozgrywek. I później to, co mi się tak właśnie obiło uszy, nie wiem skąd, to było podane, taką wiadomość usłyszałem, że ten zespół był skłócony ze sobą. Oni nie współpracowali. Zauważmy, jakby tylko chcieli grać sami napastnicy, a pozostałych potraktowali, że ich prawie nie ma na boisku. Nie da się. Nie da się, jeżeli nie ma współpracy, jeżeli nie ma zgrania, co więcej, jeżeli nie ma wyćwiczonej taktyki i podporządkowania się tej taktyce, praktycznie zespół jest skazany na porażkę. I o tym samym mówi tutaj apostoł Paweł. My też, jak się tu zbieramy, jesteśmy taką drużyną. Jesteśmy członkami jakiegoś jednego ciała. Każdy z nas ma inną funkcję. My bardzo często chcemy, żeby wszyscy byli tak samo jak ja. Ja się w coś zaangażowałem, wszyscy się angażujcie w to samo. Niekoniecznie. Ale współpracować należy. A już na pewno nie ubijać ręce. I moi kochani, krótkie słowo. Więc chcę zakończyć, nawet patrząc na te Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Nawet patrząc, jak grają zawodnicy, popatrzmy to na to widowisko w Duchu Chrystusowym. Nawet i z tego naukę możemy zabrać. Jak bardzo potrzebna jest współpraca, jak bardzo jest potrzebna wspólna taktyka, jak bardzo jest potrzebne wspólne zaangażowanie. Moi kochani, tak samo ma być tutaj, w tym zborze. I dlatego, jeżeli oglądamy, jeżeli przeżywamy przed telewizorem, pomyślmy i o tym, że Pan Jezus oczekuje od nas, że Pan Bóg oczekuje od nas również takiej współpracy, takiej taktyki tutaj w zborze, abyśmy mogli zostać zwycięzcami. A to, jak żeśmy przeczytali na samym początku, że tylko jeden bierze nagrodę, bo tak apostoł Paweł tłumaczy tutaj w 9 rozdziale. Gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę, to jednak apostoł Paweł dodaje, przeto tak biegnijcie, nie niech biegnie jeden z was, ale tak wszyscy biegnijcie, abyście ją otrzymali. I Pan Jezus jeszcze dodaje, że wiele jest mieszkań w domu Ojca mego. Idę wam przygotować, prawda? Chcę, żebyśmy mieli tą pewność, że to nie jest wyścig tutaj w zborze, że tylko jeden. Wiele jest mieszkań. I tak biegnijcie, abyście otrzymali. Można biegnąć na oślep, można zadawać ciosy w próżno. Oby to było dalekie od nas. Amen.
Drodzy bracia i siostry, moim pragnieniem jest, abyśmy w dalszym ciągu, rozważając Boże Słowo, czytając Boże Słowo, abyśmy nasze myśli umieli, mogli mieć skierowane właśnie w tym temacie, w którym śpiewaliśmy właśnie w tej pieśni. A więc odczuwaniu ze względu na powtórne przyjście Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Słusznie Adaś powiedział, że ten kraj, w zasadzie Europa, żyją czymś szczególnym. To jest raz na 4 lata. I no Polacy, to widać, jak tym się przejęli, jak w sposób taki praktyczny do tego tematu mistrzostw Europy podeszli. Samochody oflagowane na balkonach, flagi, jakie utożsamienie się, powiedzmy, z tą drużyną narodową, czy nawet z tymi wydarzeniami. W czasie meczu w zasadzie osiedle puściuteńkie, nikogo nie można zauważyć, nawet te małe dzieci. A więc jesteśmy tym pochłonięci. Byłoby nieprawdą, gdybym powiedział, że ja czy my nie jesteśmy w tym temacie również, no, nie powiem pochłonięci, ale gdybyśmy to nie przeżywali, gdybyśmy o tym nie myśleli, może owszem, są tacy, którzy są gdzieś obok tych wydarzeń, ale obyśmy nie dali się wciągnąć, właśnie by to było najważniejsze i najcenniejsze. I właśnie to, co Pan mówi w swoim świętym słowie i Boże dzieci, Boży lud, Kościół, przeżywają. Przecież my nie możemy się odizolować w taki naturalny sposób, gdzieś wyjechać, gdzieś zamknąć się przed tymi wydarzeniami, o których Adaś mówił, czy z którymi się my spotykamy. Ale jako Boże dzieci w zupełnie inny sposób również wokół czy przy tych wydarzeniach mamy się zachować i mamy przeżywać i mamy to czynić. Bo z łaski naszego Pana Pan Bóg zatroszczył się o to, aby to życie duchowe nam urozmaicić, aby to życie nam ubłogosławić, aby społeczność z Nim przez najróżniejsze wydarzenia, abyśmy w tym przebywając doznawali rzeczywiście Jego bliskości i radości właśnie z tego tytułu. Albowiem dla chrześcijanina, dla Bożego dziecka, w ogóle dla każdego człowieka, Pan Jezus Chrystus jest czymś najdroższym, najcenniejszym, najwspanialszym. To jest nasz Zbawiciel, to jest nasz Wybawca, to jest nasz Odkupiciel. To jest Ten, który wszystko, co najpiękniejsze, co nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, chwałę niebios, majestat. I Pan Jezus to wszystko pozostawił i przyszedł do nas, aby nam wskazać drogę właśnie do tych wspaniałości. Aby nam wskazać drogę i powiedzieć, jest możliwość, jest szansa dla Ciebie, dla mnie, dla nas, dla każdego człowieka. Jest ta możliwość. I Pan Jezus w swoim przyjściu, On to okazał, On to objawił, ale On to również darował. I my z tego daru mogliśmy skosztować, zakosztować i otrzymać. My wiemy, że ta misja tego ziemskiego tu przebywania Pana Jezusa na ziemi zakończyła się i On odszedł. No też trudno nam jest to przeżyć, zrozumieć tą nostalgię, to rozstanie się właśnie Pana Jezusa z uczniami i odwrotnie, uczniów z Panem Jezusem Chrystusem. Kiedy na ich oczach wcześniej Pan Jezus Chrystus wypowiedział proroctwa, wypowiedział pewne błogosławieństwa co do ich życia, do tego, co On uczyni, że nie pozostawi ich samotnych, Ale oni oczywiście zapytali, dali takie zapytanie: Panie, czy w tym czasie, co o tym mówisz, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? A Pan Jezus powiedział: to nie jest wasza rzecz. To wy się tym nie martwcie, o tym nie myślcie, w jakim czasie zostanie Izraelowi odbudowane królestwo. Ale waszym zadaniem jest: weźmijcie Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami. I po tych wypowiedzianych słowach czytamy, że Pan Jezus Chrystus został uniesiony w górę, obłok wziął go sprzed ich oblicza. Rozstanie. Chyba coś najbardziej tragicznego, to co uczniowie mogli przeżywać. Kiedy miłość odchodzi, kiedy kochana osoba, którą my darzyliśmy uczuciem miłości, nagle odchodzi, powstaje pustka, powstaje coś niesamowitego, co tak trudno jest to zastąpić. I być może, że uczniowie coś z tego przeżywali. Patrzyli w górę, a Pan Jezus odchodzi, coraz mniej Jego oblicza i w końcu zniknął. I w tym momencie, kiedy oni tak cały czas patrzyli, może znowuż się pokaże, może znowuż się zniży, stąpili aniołowie i mówią do nich: mężowie galilejscy, czemu tak stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Tak przyjdzie. I to jest obietnica darowana dla tych, którzy tam wtedy byli zgromadzeni, ale to jest obietnica darowana dla całego Kościoła, dla tych, którzy zostali pozostawieni przy życiu, że ten nasz Zbawiciel, ten, który nas ukochał, ten, w którego my uwierzyliśmy, że On przyjdzie znowuż. I ten moment właśnie, aż przyjdzie, to jest nasze oczekiwanie. To jest ten czas taki szczególny naszego życia, oczekiwania na Jego powtórne przyjście. W ubiegłą niedzielę, kiedy czytaliśmy ten urywek Bożego Słowa przy pamiątce, tam jedny apostoł Paweł w jednym ze słów mówi: albowiem ilekroć ten chleb jecie, z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Do momentu, aż Pan Jezus Chrystus przyjdzie, właśnie chcemy to czynić. Łamać chleb i pić z tego kielicha, śmierć Pana zwiastując, opowiadając, ale jednocześnie to właśnie nas utrzymuje w takim czuwaniu, w takiej gotowości. A więc nasze życie w tych wydarzeniach, nawet tych mistrzostw Europy, przede wszystkim, nade wszystkim, musi być życiem czuwania, gotowości się, spotkania z Panem Jezusem Chrystusem. A dlatego, że nikt nie wie, kiedy to nastąpi, dlatego ta gotowość, to czuwanie musi być codzienne. Adaś wspomniał właśnie o tych zawodnikach. Nie wspomniał, powiedzmy, o tych piłkarzach. Dziś tematem są ci piłkarze. Ale zauważmy, ile w nich musiało być gotowości. Ile w każdym z nich musiało być wyrzeczenia się. Ile w każdym z nich musiało być zrezygnowania z czegoś, pozostawienia, aby dostąpili tego szczegółu, wystąpić, powiedzmy, na tej arenie, na tym stadionie, czy należeć do grona tych najlepszych. Oni musieli coś czynić. Oni czemuś byli poddani, aby w końcu mogli reprezentować. Reprezentowali, reprezentują nasz kraj. I w naszym przypadku my reprezentujemy Pana Zbawiciela. To tylko On wie, ile życia nam da. To tylko On, nasz Bóg, Pan wie, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie. I to, co my mamy czynić, czuwać, być gotowymi i reprezentować właśnie naszego Boga, naszego Zbawiciela i Pana. Może dwie takie wydarzenia. Może zacznę od tej. To jest zakładka, na której jest napisane: Przyjdź, Panie Jezu. Ta zakładka w mojej tej Biblii, ale w ogóle w Bibliach, no przypuszczam, że już jest jakieś 50 lat. A podarował mi ją jeden starszy brat w zborze, kiedy byłem, powiedzmy, młodzieńcem. Od dziecka chodziłem do zboru, czytałem Boże Słowo, na ile umiałem, potrafiłem. I ten brat w takiej dobroci serca kiedyś na jednym z nabożeństw dał mi tą zakładkę. No i ja się ucieszyłem, nie przykładałem żadnych wagi do tych słów tutaj zapisanych, aż do momentu, kiedy troszeczkę podrosłem, kiedy zacząłem czytać Boże Słowo i zwróciłem uwagę właśnie na te słowa. Przyjdź, Panie Jezu. I kiedy zrozumiałem wartość tych słów, sens tych słów, to ten brat nawet o tym nie wiedział, jak bardzo mnie unieszczęśliwił. Ileż ten brat, przez to, że dał mi tą zakładkę, ileż on wniósł w moje życie smutku, bojaźni, obaw, lęku. Bo w momencie, kiedy dosłownie zrozumiałem te słowa, przyjdź Panie Jezu, czyli że Pan Jezus przyjdzie, a ja z Nim nie byłem pojednany, ja o Nim wiedziałem, ale z Nim nie byłem pojednanym, to moje życie było koszmarem. To moje życie było strachem, totalnym strachem. Aż do momentu, kiedy w moim życiu nastąpił ten czas pojednania się z Panem Jezusem. Czas, kiedy Pan Jezus stał się moim Zbawicielem. Czas, kiedy Pan Jezus przebaczył moje grzechy i od tego momentu wiem, że Pan Jezus jako mój Zbawiciel przygotowuje mnie przez swego Ducha Świętego, przez swoje Słowo, przez społeczność, przygotowuje mnie na dzień, kiedy On przyjdzie. I wiem, że Pan Jezus przyjdzie. Nie wiem kiedy, bo nikt z nas tego nie wie, ale dziś ja już się nie obawiam. Ja dziś już się nie lękam tego. Pamiętam, że kiedy jako młodzież zawsze na koniec roku organizowaliśmy takie nabożeństwo, takie spotkanie, kiedy inni modlili się i dziękowali Panu za rok, który się kończył, a ja tak z ukradkiem tylko patrzyłem, czy nie ma już 24. Tak bałem się, tak sobie uzmysłowiłem, że o północy, o 24 przyjdzie Pan Jezus. Kiedy minęła ta godzina, taka ulga, bo jeszcze strach. Bo boja się jest w sercu niebobożnych, tych, którzy nie są zbawionymi. I właśnie ja to przeżyłem. A druga rzecz, że kiedyś została przeprowadzona, pewna gazeta przeprowadziła taki wywiad, czy bądź szereg wywiadów z różnymi wybitnymi ludźmi na temat, jak myślisz, co będzie się dziać, jeśli przyjdzie znów Pan Jezus na ziemię. I oczywiście odpowiedzi były najprzeróżniejsze, albowiem różni ludzie na to odpowiadali i reagowali. Jedni uważali go, że to będzie jakiś polityczny rewolucjonista, inni, że w momencie, kiedy on przyjdzie, wielkie zmiany nastąpią, wielkie poruszenie, zmiany socjalne. Inni, że znowuż w ogóle oblicze codziennego życia niesamowicie ulegnie zmiany. No i różne poglądy na ten temat. Ale chyba najbardziej taką istotną, dobitną odpowiedź właśnie na ten wywiad dał Billy Graham. I on powiedział takie zdanie. Nie jeśli, ale kiedy przyjdzie Pan Jezus. A to jest zasadnicza różnica. Jeśli, czy przyjdzie, poddane wątpliwość, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, co będzie, jeśli przyjdzie. Ale ten Boży sługa Billy Graham powiedział, kiedy przyjdzie. Bo On przyjdzie na pewno, tylko kiedy przyjdzie. A więc my jako Kościół, jako Boże dzieci, nie mamy wątpliwości, bo przecież czytamy święte Boże Słowo. Nie mamy wątpliwości, że On wróci, że przyjdzie znów. No bo przecież to jest cel życia, to jest sens naszego życia, nadziei i wiary, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie i zabierze nas do siebie. Nie wiemy kiedy, nikt z tego nie wie, ale czy kiedy przyjdzie ten dzień, wszyscy staniemy przed obliczem Najświętszego, Najwyższego, naszego Boga Pana, ale staniemy, aby zdać sprawę z naszego życia. A o tym tak mało myślimy. Coraz więcej, powiedzmy w moim, może w naszym przypadku, myślimy o tych dniach, mistrzostw, bo to jest istotne, bardzo ważne. Ale jakżeż, no właśnie w porywie tych wydarzeń, jak mało myślę o tym, może myślimy, że kiedyś staniemy przed Panem, aby z każdej godziny naszego życia, naszych myśli, naszych dążeń, naszej miłości, ale też jednocześnie naszych poświęceń, wyrzeczeń się, ofiarowania się, po prostu naszej służby dla Pana Boga, to kiedyś z tego będziemy się rozliczać przed obliczem Najwyższego. Pan powie, dałem Ci możliwość, dałem Ci życie, dałem Ci talent, dałem Ci umysł, dałem Ci wszystko w tym kierunku i myślę, że oczywiście jedni będą wynagrodzeni, przyozdobieni palmami czy koronami, bo tak Boże Słowo mówi, a inni będą jak zawstydzeni. Z czego się to weźmie? Właśnie, Panie, nic dla Ciebie nie uczyniłem. Panie, wobec innych tak mało dla Ciebie uczyniłem. A więc to czuwanie, a więc to przygotowanie się, przygotowywanie się na ten dzień spotkania się z Panem Jezusem Chrystusem, no jest tą możliwością nasze życie, jest tą możliwością, aby z pomocą Pana i z łaski Jego, aby powiedzieć, Panie, tak jak jestem, nic nie mam, nie prócz tego, że mnie Twój głos zwie, ale Panie, moim pragnieniem jest miłować Ciebie i służyć Tobie, mojemu Bogu Panu. Wczoraj przeżywaliśmy naprawdę wielkie Boże błogosławieństwa. Ja szczególnie, może dlatego, że niestety coraz starszy jestem, szczególnie przeżywam, kiedy widzę, jak młodzi ludzie angażują się w uwielbienie Pana Boga. Jak młodzi ludzie, no przecież tyle ofert jest dla nich w tym świecie, zostawiają to wszystko i służą swojemu Bogu Panu. Chwalą Jego, wysławiają Jego z domami, z rodzinami, z małżeństwami. Jest to coś najpiękniejszego w tym uwielbianiu. Oni oczekują. I wczoraj to przeżywaliśmy. Jak ta modlitwa, czy jak ta pieśń, chcę jak ten ptak ulecieć, by być jak najbliżej. Jak najbliżej Boga, jak najbliżej Pana. Pan postara się o to, że On zstąpi, aby być jak najbliżej nas. Zabierze nas do siebie i już na zawsze z Nim będziemy. Coś pięknego. To jest Boże Słowo, to jest Boża obietnica. I warto właśnie tym żyć, oczekiwać na Jego powtórne przyjście. I Pan Bóg daje nam przykłady w Bożym Świętym Słowie, że Jego Słowo jest prawdą. Że to, co On powiedział, tak zaiste stanie się. Spójrzmy na Stary Testament. Życie Noego, jego domowników, jego rodziny i tych, którzy tam wokół niego mieszkali, żyli. Znamy tę sytuację doskonale. Pan powiedział Noemu, będzie potop, zbuduj arkę i będzie każdy, kto tam w niej będzie schroniony, będzie zachowany. Zauważmy, Noe i tylko jego najbliżsi, czyli 8 osób wobec, nie wiemy, ilu ludzi wtedy tam mieszkało, jak duże było to, powiedzmy, pospólstwo czy społeczność, ale tylko 8 osób przez 120 lat, kiedy Noe budował, składał świadectwo, to jest aż trudne do uwierzenia. Ale co się stało? Bo to jest najistotniejsze. W końcu nastąpił ten dzień, nastąpił ten czas. Noe, wejdź, wejdź jeszcze po parze zwierząt, wejdź, bo wypełnia się moja obietnica. Pan Bóg nie zmienił. Tak powiedział i tak uczynił. Noe wszedł i w momencie, kiedy Noe wszedł, Bóg zamknął drzwi za nim i zaczęły i z góry, i z dołu, otworzył upusty i zaczęło wypełniać się Boże Słowo. Uratowanych zostało tylko 8 osób. Żyjemy w tych czasach, kiedy to Boże Słowo naszego Boga, naszego Pana jest aktualne, ono się wypełnia i będzie się wypełniało. Tego świadkami jesteśmy. Niedawno, w ubiegłym tygodniu, takich dwóch z dwoma mężczyznami rozmawiałem i kiedy czytałem, kiedy mówiłem na temat Bożego Słowa, no zaczęli no spolegać na swoim rozumie, umyśle i kiedy czytałem, mówiłem, że teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa Boga, Pana, zachowane są dla ognia, utrzymane na dzień sądu zagłady bezbożnych ludzi, nie mogli w to uwierzyć. No jak Pan Bóg, który jest miłością, jak Pan Bóg może ludzi sądzić, jak Pan Bóg może ludzi potępiać, czy w końcu zadali, no jak to możliwe, no to dobrze, to jeżeli Pan Bóg spali tą ziemię i to niebo, no to gdzie, powiedzmy, się inni pomieszczą, gdzie Bóg, powiedzmy, w swoim majestacie on będzie, no to są takie pytania, ale Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Jako ostrzeżenie, abyśmy czuwali, abyśmy byli gotowymi, a to wszystko to, co On uczyni w swej mocy, wypełni swojej mocy, tak stanie się, ale to nie jest ważne, jak my na to będziemy reagować. Pan Bóg tak uczyni. Ale teraz, kiedy Pan Bóg daje czas tej możliwości opamiętania się, żyjemy w czasie łaski, żyjemy w czasie tej możliwości, abyśmy czuwając byli oczyszczani, byli przemieniani, byli po prostu zbawionymi i byli zbawianymi codziennie przez łaskę naszego Pana. Tak jak wtedy 8 osób, tak teraz Kościół jest uratowany, ocalony i dostąpi Bożej łaski, Bożego zmiłowania, Bożego miłosierdzia. Dzień Pański, czyli dzień powrotu Pana Jezusa Chrystusa jest wyznaczony. Ewangelia Mateusza bardzo dużo na ten temat mówi. Inne urywki Bożego Słowa na ten temat mówią. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. W 25 wierszu. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Dzień, który nieznany jest żadnemu człowiekowi. Pan Jezus Chrystus, kiedy żył na ziemi, On powiedział, nie znam, ja nie znam, tylko Ojciec zna tę datę, zna ten dzień i tę godzinę. Ale ponieważ ten dzień nadejdzie, na pewno, to Pan Jezus Chrystus nawoływał, to Pan Jezus również i teraz nawołuje, ostrzega, zachęca do naśladowania Jego, do kroczenia Jego drogą, pójścia za Nim, bo to jest jedyna możliwość, że ostaniemy się, że kiedy On przyjdzie, zostaniemy zabrani. Apostoł Piotr w swoim liście bardzo dokładnie opisuje dzień Pański, dzień sądu dla jednych, a dla innych dzień radości, dzień wyratowania. Wszystko ulegnie zagładzie. Będzie to czas ogromnej tragedii, dramatu dla ludzkości, dla człowieka. Kościół zostanie pochwycony. Kościół zostanie zabrany. Bracie, siostro, czy mamy powód radości, dumy, szczęścia, że jesteśmy cząstką Bożego Kościoła, że jesteśmy Jego dziećmi, że ta obietnica dotyczy Ciebie? Pan zabierze Ciebie w momencie tych tragedii. To, co się tu będzie działo, Pan zabierze na zaślubiny. Na zaślubiny oblubieńca z oblubienicą. Jako Kościół jesteśmy oblubienicą i Pan zabierze nas, przedstawi nas swojemu Ojcu. Ojcze, oto ci, których mi dałeś, którzy uwierzyli, wytrwali, którzy czuwali, oto ci są ze mną teraz. I dlatego Pan mówi, jeżeli to wszystko ulegnie zagładzie, jakimiż powinniście być w postępowaniu, w pobożności, w uświęceniu? List Tesaloniczan, 4:3. Jakimiż, Paweł mówi, jesteście zbawionymi, ale jakie wasze życie, życie pobożności, życie czystości, życie uświęcenia, życie przemienianego naszych myśli, serca i dusz powinno być, skoro to wszystko ulegnie przemianie i sami nie jesteśmy w stanie, ale z mocą naszego Boga, z mocą naszego Pana jesteśmy w stanie czynić Jego wolę, czuwać. Również w czasie tych wydarzeń, jakżeż ważnych, ale ponad tym być czuwający, bo przyjdzie Pan Jezus o czasie, którym nie wiem. I w całej Biblii właśnie słowem związanym z powrotem Pana Jezusa Chrystusa to jest słowo czuwajcie. Czuwajcie, bo nie wiecie. Czuwajcie, bo nie znacie. Przeczytałem właśnie ten urywek Bożego Słowa z Ewangelii Mateusza, ale w 25 rozdziale tam jest to słowo wypowiedziane w czasie opisania zachowania się tych niewiast, które nazwane są jedne jako mądre, a drugie jako głupie. Wszystkie wyszły na spotkanie oblubieńca. Miały pragnienie spotkać się z oblubieńcem. Co trzeba było uczynić? No, trzeba było zabrać ze sobą lampy i zabrały ze sobą te lampy, a dlatego, że on nie nadchodził, jest napisane, że wszystkie się zdrzemnęły. I wtem o północy rozległ się krzyk. Oto oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie na spotkanie. Rozległ się krzyk. Wyjdźcie na spotkanie swojego oblubieńca. Wszystkie się ocknęły, a więc wszystkie usłyszały, wszystkie miały tę możliwość, oporządziły swoje lampy, te, które miały ze sobą ten olej, dolały, a te drugie rzekły, lampy nasze gasną. Jaka tragedia. W momencie, kiedy trzeba było rozświetlić, by wejść na spotkanie, lampy ich zaczęły gasnąć. Wpadły na sposób. Do tych innych proszą, pomóżcie, dajcie nam trochę. A nie, nie, nie. Żadną miarą. Bo i nam by tego zabrakło. I słowo, jakie tu jest straszne, opisane o tych pięciu niewiastach, którym lampy zaczęły gasnąć, jest napisane, a gdy one odeszły. A gdy one odeszły. To jest najtragiczniejsze słowo, które daje świadectwo właśnie o tych, które przecież pewnego momentu wyszły na spotkanie z oblubieńcem, ale w czymś zaniedbały, czegoś nie dopilnowały i efektem, owocem tego były, nie weszły na spotkanie z oblubieńcem. One odeszły. I to jest właśnie straszna tragedia odchodzenia, zamiast czuwania, zamiast gotowości, odchodzenie. I niestety żyjemy w takich czasach, to jest zdumiewające, kiedy rozmawia się z braćmi o innych zborach, jak to odchodzenie w tej chwili stało się nagminne. Ci, o których nawet by ktoś kiedyś nie pomyślał, a ci niestety odchodzą. Lampy wiary, lampy mocy Ducha Świętego zaczynają gasnąć. A obietnica jest, przyjdę wkrótce. Czuwajcie, bo nie wiecie. Apostoł Jan w objawieniu, w Księdze Objawienia, 16 rozdział, a 15 wiersz, wspomina właśnie ten temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa. I Pan Jezus tam mówi o sobie, oto przychodzę jak złodziej, a błogosławiony jest ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Błogosławiony jest ten, kto czuwa i pilnuje szat swoich. Kochani, my zostaliśmy przyodziani. My, mówię o tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, w szaty usprawiedliwienia, w czyste, białe szaty świętości, sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Nasz Zbawiciel Pan nas przyoblekł, nasz Pan nas przyodział. I dlatego to jest błogosławieństwem. Pan mówi, błogosławiony ten, kto czuwa i pilnuje swoich szat. aby one nie były splamione, aby one nie były zanieczyszczone, aby, tam jest napisane, aby grzech nie zdarł z nas szaty usprawiedliwienia, aby nasza nagość nie wyszła na wierzch. Dlaczego jest tak ważne czuwać, pilnować szat swoich? Kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus, powtórę, nie będzie już czasu ani możliwości, by nabyć szaty białe, by otrzymać te szaty białe. To jest teraz czas, kiedy jest czas łaski, jest ta możliwość. My się bardzo z tego cieszymy, kiedy też pomimo, że z jednej strony ludzie odchodzą, nie czuwają, ale z drugiej strony Pan powiedział, że Jego Kościół będzie dopełniany i dopóki ta ostatnia cegiełka do tego muru Bożego Kościoła nie zostanie włożona, to Pan Jezus nie przyjdzie. I dziś, teraz jest ten czas łaski. I kiedy jest możliwość organizowania jakiejkolwiek społeczności, gdzie jest zwiastowane Boże Słowo, to czyni Boża łaska. Czyni to Boża łaska, używając poszczególnych swoich sług, naszych braci, właśnie do tego, a co my mamy czynić? Powinniśmy błogosławić Pana, że jest czas łaski? Powinniśmy błogosławić Pana Boga, że On dotyka tych serc dusz niezbawionych i na ustach naszych modlitw nosić przed obliczem Pana tych, których On wybrał, a którzy podjęli się tego dzieła zwiastowania, dzieła składania świadectwa naszego Pana. Będzie taki dzień, czas, kiedy nie będzie możliwe nabyć szat usprawiedliwienia, tych białych szat naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie, już nie będzie czasu możliwości prosić o wybaczenie, o pokutę, o pokorę. Przecież to jest podstawa naszego zbawienia. Pokora, pokuta, wyznanie grzechów i prośba o wybaczenie grzechów. Nie będzie to czasu już przepraszać za wyrządzone krzywdy komuś czy przeciwko komuś, czy za przestanie grzeszenia. Będzie to dzień jak złodziej w nocy. Będzie gdzie indziej jest napisane, że w mgnieniu oka to się stanie. Nie wiemy jak, ale Pan Bóg, wierzymy, że tak jak powiedział, tak będzie czynił. A więc dzień przyjścia Pana Jezusa Chrystusa będzie tym dniem. On ten dzień nastanie, ale będzie to również dzień, taki dzień rozłączenia, rozstania się. Jest napisane, jeden będzie wzięty, a drugi będzie zostawiony. To nie dlatego, że Pan jest sobie tak upodobał, ty będziesz zbawiony, ty mi się podobasz, a ty nie. Nie, to będzie na tej zasadzie, że ci, którzy czuwają, ci, którzy nabyli tę szatę sprawiedliwości, będą zabrani, ale w porównaniu z innymi niektórzy zostaną pozostawieni. Powinniśmy, a więc musimy wręcz tak żyć, by być znalezionym, by być wziętym, zabranym, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie, być z Nim, być w Nim, być w Panu Jezusie, być z Panem Jezusem. Nie może być to jakiś pozór. Może ja często używam tego słowa jak pozór wiary, pozór pobożności czy pozór miłości. Ale niestety na zasadzie obserwacji doskonale wiemy, że można czynić taki właśnie pozór, co nam się wydaje, że może ocena innych ludzi, o tak, tak, to jest wszystko w porządku. Ale tu chodzi o tą szczerość, o tą relację przed Bogiem, przed Panem. Bo tylko wtedy możemy być pewni, jakie moje czy nasze życie jest przed obliczem Najświętszego. Czy Pan Jezus jest tym, którego kocham, miłuję, tym, na którego oczekuję, czy jest to słowo dlatego i wy, bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. A może jeszcze jedno takie ze Starego Testamentu o tym, jak Pan Bóg to, co mówi, jest prawdą, jak Pan Bóg no, czyni, wypełnia poselstwo swojego świętego słowa. W Starym Testamencie w Babilonie żył pewien król, Nebukadnesar, który był mocny, który był, nawet jest o nim takie słowo napisane, ja może przeczytam. Ja, Nebukadnesar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Takie świadectwo o nim. On sobie tak żył. No i cóż tym złego, moglibyśmy powiedzieć, że on w swoim domu, w swoim pałacu żył szczęśliwie, żył w spokoju. Ale w pewnym momencie usłyszał głos od Pana Boga. W śnie. Pan Bóg dał mu pewien sen. Oczywiście wystraszył się, był zaniepokojony, zawołał tych swoich tam, którzy te sny wykładali, nie byli w stanie, i zawołał Daniela. I Daniel, kiedy temu sen opowiedział, Daniel mówi tak. Daniel, zwany Baltazarem, przez krótki czas był osłupiały, przerażony w swoich myślach. Jak straszny to był sen. Jak okrutny wręcz to był sen. Ale później wykłada, czyni wykład temu królowi i mówi, taki jest wykład królu i takie jest rozstrzygnięcie najwyższego o królu moim panem, o moim panu. I uczynił mu całkowity wykład właśnie tego snu, że po prostu będzie jak zwierzę, oddzielony, odrzucony od społeczności, będzie pasł się, jadł trawę, będzie tak żył. I popatrzmy się, takie wyraźne słowo, takie mocne słowo, jakie Pan Bóg przez Daniela dał mu wyjaśnienie, zrozumienie tego. I na nic się to nie zdało. Ba, jeszcze Daniel mówi, będąc sługą Pana Boga, doradza mu, jak ma się zachować. I mówi, dlatego królu, niech ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. Upłynął jeden rok. Nebukadnesar się nie uniżył przed Bogiem, nie upokorzył. I gdy wypowiadał te słowa wyniosłości i pychy, usłyszał głos z nieba od Pana Boga. A jaki to był głos? Jakie to były słowa? Odezwał się król i rzekł, właśnie to w tym momencie, kiedy on mówił, czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy dla uświetnienia mojej wspaniałości? Gdy słowo to było jeszcze na jego ustach, na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba, oznajmia ci się, królu Nebukadnesarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. I to, co rok wcześniej Pan Bóg przez swojego sługę Daniela mówił do niego, upłynął rok, a nic się nie stało, nic się nie stanie, po upływie roku Pan Bóg wypełnia tą swoją obietnicę względem króla. I tak zaiste stało się. 7 lat Nebukadnesar żył jak zwierzę. Po 7 latach, po upływie dni, ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu. Gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, żyjącego wiecznie chwaliłem, wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, Jego królestwo z pokolenia w pokolenie. Pan Bóg dał łaskę dla Nebukadnesara, by podniósł swój wzrok do góry, by zawezwał imienia Pana Boga, by upokorzył się i upamiętał się. Przed potopem Pan Bóg dał 120 lat ludziom. O Niniwie czytamy, że tylko 40 dni Pan Bóg dał im na opamiętanie się. I upamiętali się, skorzystali z tego daru, z tego czasu łaski. Ale my, którzy żyjemy teraz, nikt z nas nie wie, ile czasu łaski Pan Bóg da dla mnie, dla ciebie, dla nas, dla tego zboru, dla naszych bliskich. Dlatego czuwajcie, dlatego bądźcie gotowi, dlatego tak jak na przykładzie właśnie tych niewiast. Te, chociaż wszystkie się zdrzemnęły, ale te, które oporządziły lampy, wlały ten olej, bo były gotowe, weszły na spotkanie z oblubieńcem. Inne odeszły, aby dokupić, ale w tym czasie drzwi się zamknęły. Dlatego żyjemy w tych czasach, kiedy Pan Bóg czeka na Ciebie, na mnie, na nas, abyśmy nie tylko w momencie, kiedy byliśmy niezbawionymi, otworzyli drzwi serca i zawołali: Panie, potrzebuję Ciebie. Panie, bez Ciebie zginę. Panie, tylko Ty jesteś pomocą mego życia. Ale byśmy to czynili w codzienności naszego życia. Pomimo różnych wydarzeń, które się wokół nas dzieją, może z nami się dzieją, abyśmy właśnie mieli społeczność z Jezusem Chrystusem. Abyśmy pielęgnowali tę społeczność, bo to jest jedyna gwarancja, że kiedy On przyjdzie, nie będziemy zaskoczeni. I teraz już na zakończenie. Czy dziś, teraz, tak naprawdę z radością możemy powiedzieć: przyjdź, Panie Jezu? Czy dziś gotowi jesteśmy, teraz, w tym momencie? Tak, Panie Jezu, gotowy jestem i proszę, przyjdź, oczekuję na Ciebie. Chwała Panu, że tak. Pozdrowieniem pierwszych apostołów, uczniów było: Maranata, nadchodzi Pan Jezus. Z tym się pozdrawiali. Oni tym żyli, oczekiwali na to. Ale obyśmy nie byli takimi, niestety, kiedy stwierdzamy, lampy nasze gasną, naszej wiary, naszej miłości do Boga, naszego posłuszeństwa, naszego ofiarowania się. Może już na zakończenie jeszcze jeden urywek Bożego Słowa, tylko przeczytam, nie będę go komentował. To jest z listu do Tesaloniczan. Piąty rozdział. Tu jest właśnie, w piątym rozdziale jest mowa o powtórnym przyjściu Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I Paweł mówi: wy sami dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą mówili pokój, bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Nie na nas, na nich, na tych, którzy nie oczekują. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście synami dnia. Przeto albo dlatego nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy, bądźmy trzeźwi w naszych myślach, naszego życia, czynienia i postępowania. Bracia i siostry, niech to słowo może ostrzeżenia, może przypomnienia, ale to słowo dla mnie, to słowo dla nas, niech nam będzie pomocne w tym, że dziś, kiedy jest czas łaski, to jest czas dla Ciebie, dla mnie, dla nas, abyśmy przygotowywali się, abyśmy te lampy wiary oporządzali, by nie zabrakło właśnie oleju, może różnie to tłumaczą, oleju mocy Ducha Świętego, ale my wiemy, o co chodzi, tej pobożności, tej czystości, tej świętości, po prostu tej gotowości. Panie Jezu, oczekuję na Ciebie i wiem, że kiedy przyjdziesz, zabierzesz mnie do siebie. Ale ten czas jest też po to, aby ci, którzy są niezbawionymi, a są naszymi bliskimi. I cieszę się, że możemy modlić, że wołamy, błagamy: Ojcze, Panie, Ty, który kochasz, Ty, który masz moc wszelką, że dajesz ten czas, że naszych bliskich możemy przynosić przed oblicze naszego Pana z tą wiarą, że On ich również pobłogosławi, obdaruje ich tymi lampami, by ich życie było rozświetlone właśnie w tym kroczeniu w kierunku do Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Do czasu, aż On przyjdzie, a może wcześniej zabierze nas z tej ziemi do życia swojej chwały. Niech Pan Bóg pobłogosławi Jego Słowo i nas, którzy w to Słowo wierzymy. Amen.